Duch Święty i oblubienica. Jest to nasze kolejne rozważanie, już 18. cyklu Duch Święty i. Mówiliśmy o powołaniu, o naszym nawróceniu, o depozycie, jaki w nas Bóg włożył, depozycie Słowa Bożego, o tym, że Bóg nas uczynił kamieniami żywymi, abyśmy się budowali w dom duchowy i składali przez Ducha Świętego duchowe ofiary swego życia. Mówiliśmy o mocarnym świadectwie, które w nas wzbudza Duch Święty, o tym, że jesteśmy eklezją, tym Bożym zgromadzeniem. Mówiliśmy ostatnio, że jesteśmy ciałem Chrystusa, On jest naszą głową, a więc jesteśmy tym wszystkim, co Bóg ma najcenniejszego na tej ziemi. I właśnie jako ciało Chrystusa, każdy oddzielnie członkowie, mamy jedną osobowość. Różni ludzie, to mówiliśmy ostatnio, różni ludzie, ale mamy jedną osobowość. Dlaczego? Dlatego, że naszą osobowością jest Jezus Chrystus. On nas łączy. I jak mówi apostoł Paweł, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. I właśnie mówiąc o oblubienicy, mówimy o małżeństwie. I małżeństwo, jak wiemy, jest jednym z obrazów Kościoła. I pamiętamy, gdy apostoł Paweł pisał list do Efezjan, że to jest tajemnica wielka. I stąd Duch Święty, który nas w tę tajemnicę wprowadza, czyni ją dla nas rozpoznawalną. On sprawia, że my, będąc członkami ciała Chrystusa, możemy mieć udział w Jego życiu. I gdy czytamy sobie Apokalipsę, rozdział ostatni, Księga Objawienia, rozdział ostatni, 22, i już ostatnie wersety, to tam wiersz 16: ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach, że ja jestem korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Oblubienica, czyli panna młoda. Duch i oblubienica, Duch Święty i panna młoda na tej ziemi. Tęskni za Panem Młodym, za oblubieńcem, aby odbyło się to wesele baranka. I 19 rozdział Apokalipsy nam powiada, 6 wiersz, że Jan usłyszał jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: halleluja, oto Pan Bóg nasz wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. I oblubienica jego się przygotowała. Dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. I chciałbym tu znaleźć wiele ciekawych rzeczy praktycznych dla nas wszystkich, którzy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, aby one były dla nas zachętą w naszym życiu. Gdy chodzi o oblubienicę, to rzadko ten wyraz występuje w Biblii. Gdy zajrzałem do konkordancji, to widzę, że kilka razy występuje w pieśniach nad pieśniami. Potem występuje już mniej w Księdze Izajasza, jeszcze mniej w Księdze Jeremiasza. Jeden raz czytamy w Księdze Joela, a więc Stary Testament tylko pieśń nad pieśniami, Izajasz, Jeremiasz, Księga Joela. Natomiast Nowy Testament to tylko apostoł Jan o tym pisze. Raz w Ewangelii, rozdział 3, oraz w Apokalipsie, tu widzimy, gdy w rozdziale 18, 21, 22 o tym wszystkim nam powiada, że jest oblubienica. I właśnie małżeństwo, panna młoda, małżeństwo rozpoczyna dzieje człowieka. Jak czytamy Biblię, to widzimy, że Bóg właśnie na końcu uczynił małżeństwo. Rzekł do nich: niech się rozmnażają, niech czynią poddaną ziemię panują nad rybami morskimi, ptactwem, zwierzętami. A więc Bóg parze ludzkiej oddał ziemię. Jest tam taki piękny wyraz, że Bóg błogosławił pierwszą parę ludzką. Małżeństwo to zawsze jest błogosławieństwo. I spójrzmy, że właśnie pierwszy rozdział Biblii mówi o małżeństwie i rozdziały ostatnie Biblii również mówią o małżeństwie. 19 rozdział i 22 rozdział Apokalipsy. A wyraz, który je te miejsca dwa z Księgi Rodzaju i Apokalipsy łączy, to jest wyraz błogosławić. Bóg im błogosławił. Albo błogosławieni, którzy są wezwani na wesele baranka, którzy są zaproszeni na ucztę weselną baranka. I wyraz błogosławić, o czym dobrze wiemy, to oznacza obdarzać kogoś dobrymi słowami, mówić do niego albo o nim dobre rzeczy, dobrorzeczyć, taki staropolski wyraz. Inny wyraz grecki o błogosławieństwo, błogosławiony, to szczęśliwy, czyli makarios, szczęśliwy, błogosławiony. I właśnie znaczenie religijne tego wyrazu oznacza błogosławić młodą parę, udzielać błogosławieństwa ludziom, którym się ma dobrze darzyć, a my im tego właśnie życzymy. Natomiast praktyczne znaczenie, już nie religijne, ale codzienne znaczenie to jest dobrodziejstwo, pomyślność, przychylność, szczęście. I właśnie w Apokalipsie, gdy czytamy o tym wspaniałym wydarzeniu, to tam napotykamy taką dziwną rzecz, że Bóg obdarzył czymś oblubienicę. Czym szczególnym ją obdarzył? Ubiorem. Dał czysty, lśniący bisior. I za chwilę powiem o tym, co to znaczy, ale wcześniej nawiążę do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Pierwsza para ludzka nie wiedziała o tym, że są nadzy, po prostu byli odziani. Odziani byli w Bożą sprawiedliwość, w niewinność. Ja nieraz sobie żartuję i mówię, odziani byli w skórę. Po prostu ta skóra, którą Bóg im dał, była dla nich odzieniem. Nie widzieli nic niewłaściwego w tym, co widzieli. Żadna część organizmu nie była dla nich niewłaściwa. Wszystko było tak właściwe jak nos, ucho, ręka. Gdy patrzymy, to przecież żadnych skojarzeń niewłaściwych nie mamy. Dlaczego różnego rodzaju teraz nasze spojrzenie i nasze reakcje są takie, że się wstydzimy pewnych części swojego ciała? I to jest cała tajemnica. Dlatego też bisior otrzymała ta panna młoda z Apokalipsy. Panna młoda z Księgi Rodzaju nie miała niczego, dlatego że bisior, ta sprawiedliwość Boża była jej dana w sposób naturalny i nic z tego nie zakłócało, aż pewnego dnia ich wnętrze zostało zniszczone, skażone i spojrzenie zostało zakłócone. I stąd kończy się już ten okres człowieka na ziemi, gdy następuje połączenie Panny Młodej z ziemi i Pana Młodego z nieba, to Panna Młoda jest odziana w bisior, w sprawiedliwe uczynki świętych. I pozwoliłem sobie sprawdzić troszeczkę, co ten wyraz oznacza. A więc, jak nam mówią encyklopedie, jest to przeciwieństwo szkarłatu i złota. Więc Ewa nie miała szkarłatu i złota, miała skórę. Była piękna, według nas, będąc naga. Ale ona nie była naga, po prostu była normalna. I Panna Młoda z Apokalipsy nie ma szkarłatu i złota. Ma odzież z jakiejś dziwnej tkaniny, z bisioru. W starożytności i w średniowieczu wyrabiano z bisioru bardzo cienkie i lśniące tkaniny i nazywano je jedwabiem morskim, jedwab oceaniczny. I prawdopodobnie była to najdroższa tkanina starożytności. A w jaki sposób ją pozyskiwano? Po prostu z nici, które wydzielały małże w Morzu Śródziemnym. Małże długości 60-90 cm. I one te nici wydzielały, tymi nićmi się przymocowywały do dna, potem je zostawiały, te nici trzeba było zbierać. I właśnie z tych nici oceanicznych, morskich, Potem tkano, szyto, preparowano te szaty. Jak dowiedziałem się od kogoś, kto się tym zajmował niedawno jeszcze, dlatego że kupowano też i takie tkaniny, że trudno jest zabrudzić taką tkaninę. Ona jest bardzo taka dziwna, no widać, że to jest niezwykła tkanina i trudno ją było zabrudzić. I stąd, gdy patrzymy na pierwszą parę ludzką, gdy Bóg ją zaopatrzył w pożywienie, gdy Bóg obdarzył ich tym, co jest najpiękniejsze, a więc życiem samym sobą, dał im właściwe wnętrze, że się nie wstydzili, mieli przyjemność przebywania z Bogiem i nic nie zakłócało tej intymności, to gdy patrzymy na dzisiejszy świat, to widzimy, jakie to jest wielkie szczęście móc założyć i utrzymać dobrą rodzinę. Dobrą rodzinę to jest wielki powód do radości. To jest podstawa egzystencji człowieka. Nie dziwmy się, że Panna Młoda, oblubienica pobudzana przez Ducha Świętego, woła: przyjdź, Panie Jezu, bo chcemy wreszcie, aby nasza rodzina była widoczna, aby cały wszechświat zobaczył, że nie tylko duchowo, ale również i w taki sposób egzystencjalny, widzialny, bo to też będzie duchowy świat, więc nie mogę mówić nieduchowy, ale taki egzystencjalny, widzialny świat, wszyscy zobaczą, że jest to wspaniała rodzina, człowiek i Bóg razem tworzą wspaniałą rodzinę. Ale cóż łączy dwoje ludzi? Na pewno nie umowa, na pewno nie kontrakt. Na pewno nie łączy ich pytanie, co ja będę miał z tego małżeństwa. Na pewno łączy ich coś więcej. Na pewno łączy ich myśl, co ja mogę wnieść do tego małżeństwa. Nie umowa, kontrakt, lecz przymierze. Coś, co sprawia, że już nie ja, lecz my tworzymy jedność. Ty i ja tworzymy jedność, jesteśmy jednością. I Paweł nazywa to, apostoł w swoim liście do Efezjan, tajemnicą. A więc czymś trudnym do pojęcia, lecz możliwym do poznania. Po prostu trzeba się przyłożyć, by to poznać. Dlatego też napisane jest w Apokalipsie: szczęśliwi są ci, których zaproszono na ucztę weselną baranka. To są prawdziwe słowa Boga. Kochani, ponieważ my należymy do tych ludzi szczęśliwych. Kiedyś Jezus nas zaprosił do siebie przez to, że nam grzechy nasze ujawnił, a myśmy Go zaprosili do swojego serca i staliśmy się jednością, jednością w duchu. Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem, jest oblubienicą, jest członkiem ciała Chrystusa. I stąd jest rzeczą naturalną, że tęsknimy do naszej uczty, uczty weselnej, która nazywa się ucztą weselną baranka, bo to nie my zorganizujemy tę ucztę, ale nasz oblubieniec ją zorganizuje. I patrząc do tekstów biblijnych, gdy chodzi o oblubienicę, o nas jako ciało Chrystusa, ludzi Chrystusa, to Salomon pisze w Pieśniach nad Pieśniami, rozdział 2, 4, 5, 6, że jest ona piękna. Mówi: gołąbko moja, w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin, daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, żadnej nie ma na tobie skazy. Natomiast ona mówi tak: ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka, otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy, gdyż moja głowa pełna jest rosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej, mówi z kolei oblubieniec. A więc wzajemna tęsknota, wzajemne oczekiwanie na siebie wzajemnie. Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak chówce waleczne? Tu właśnie mamy połączenie tych dwóch elementów, ten 6 rozdział, 10 werset Pieśni nad Pieśniami, że jest piękna, promienna jak księżyc, słońce, ale i groźna jak chówce waleczne. I gdy właśnie się przyglądam temu opisowi z 6 rozdziału Pieśni nad Pieśniami, że jesteś piękna, moja przyjaciółko, jak Tyrsa, pełna wdzięku jak Jeruzalem, groźna jak chówce waleczne. Jest to piękno Jeruzalem, Apokalipsa nam mówi o pięknie tego miasta, które stępuje z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica dla swego męża, rozdział 21, miasto święte, Nowy Jeruzalem. Tu z kolei w pieśni nad pieśniami są te elementy, że jest jak Tyrsa, a to było miasto, jedno z większych miast izraelskich obok Jerozolimy. I ono w swoim czasie było stolicą Królestwa Północnego. I przyrównanie oblubienicy właśnie do tego miasta nie ma nic wspólnego z pięknem kobiety, niewiasty, ale się kojarzy z czymś, z dziedziną, z czymś innym, z odmiennym. Dziedziną wojskową, zbrojeniową, a więc jakoby ta kobieta, ta oblubienica miała bronić czci swego pana. I to właśnie jest takie dziwne połączenie. Musielibyśmy to tak zrozumieć w sensie duchowym, że oblubienica, panna młoda, powołana przez Boga, przez Ducha Świętego, ona spełnia taką ciekawą rolę. Ja, gdy sobie analizowałem właśnie tę sprawę, to wspomniałem pewien werset, pewne miejsce Bożego Słowa. I to będzie z księgi Koryntian, list Koryntian, drugi list do Koryntian, drugi rozdział, 14 wiersz, 15, 16. Tam właśnie, gdy jest mowa o chrześcijaninie, o ludziach, którzy należą do Chrystusa, o tej oblubienicy, o tobie i o mnie, to tam mamy takie słowa, 2 Koryntian 2,14, lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. Więc mowa jest o zwycięstwie. Stąd Apokalipsa 19 rozdział nam powiada o tym weselu baranka, o tym zaproszeniu, ale również jest powiedziane dalej, że z ust Pana Młodego wychodzi ostry miecz i że właśnie będzie sądził narody. Jest tam mowa o tłoczeniu kadzi gniewu Bożego. A więc jest również i element srogości. Ten król królów, pan panów, z jednej strony jest delikatny, łagodny, zbawczy, a z drugiej strony jest sprawiedliwy, jest groźny. I oblubienica z jednej strony jest piękna, powabna, delikatna, a z drugiej strony jest groźna. A więc Bóg nam daje zawsze zwycięstwo w Chrystusie Jezusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Kochana oblubienico, kochani, my jako członkowie oblubienicy, przez nas się rozchodzi wonność poznania Bożego po całej ziemi. I niby rzecz wspaniała. Jak oblubienica wychodzi piękna, wszyscy podziwiają, woń wokół kwiatów, perfum, rzecz wspaniała, ale czytajmy dalej, 15 werset. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. No i niby nic tu nie widzimy niewłaściwego. Jesteśmy wonnością Chrystusa dla Boga wśród i jednych, i drugich, i zbawionych, ale i tych, którzy zbawienia nie chcą, nie przyjmują i niestety, ale grozi im potępienie. I 16 werset nam właśnie ujawnia tę grozę. Powtarzam, grozę, tak, grozę. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci. Dla drugich jest to woń życia ku życiu. Pomyślmy, spójrzmy sobie tak spokojnie na te wersety 2 Koryntian, 2 rozdział 14-16. Ja je tak widzę teraz w kontekście tego, o czym mówimy, duch i oblubienice. Wesele, a więc przyjemne rzeczy. I panna młoda, i Duch Święty, i wesele są to miłe, radosne rzeczy. Ale właśnie to, że w pieśniach nad pieśniami ten element grozy się przejawia. Tu Paweł mówi o zwycięstwie w Chrystusie Jezusie i się okazuje, że ono jest dla jednych śmiercią, dla innych życiem. I w czym rzecz? I pozwólcie, że nawiążę do dnia Pięćdziesiątnicy, duch i oblubienicy, a więc nie możemy teraz ominąć dnia Pięćdziesiątnicy. Wszyscy byli razem na jednym miejscu. Ludzie, którzy się mieli stać oblubienicą, jeszcze nią nie byli, mieli się dopiero stać. I stąpił z nieba Duch Święty. Oblubieniec stąpił w Duchu Świętym. Zamieszkał w tych ludziach wystraszonych, tych ludziach niepewnych, ich przemienił. Wszyscy dobrze wiemy, teraz tego nie będę czytał. I przemienił ich. I znakiem tej przemiany stały się nowe języki, nowy sposób wielbienia Boga. To stało się jakąś groźbą, bo się niektórzy wystraszyli. Ten strach chcieli pokryć drwiną. Wiemy, że po dzień dzisiejszy tego rodzaju ludzie wzbudzają zdumienie. Ale skutki są wspaniałe, bo ci ludzie głoszą w naszych językach wielkie dzieła Boże. I to właśnie jest dylemat dla tego świata. To nie jest czarne ani białe, to jest jakieś inne, dziwne. Bo to właśnie oblubienica połączona z oblubieńcem. Na razie jest jeszcze ta oblubienica na ziemi. On jest w niebiesiech, ale ona już coś ma z tego swego oblubieńca w niebie. Już coś ma tu na ziemi. Ta słabiutka oblubienica już coś ma. I w ten dziwaczny sposób głosi wielkie dzieła Boże. I to właśnie wydarzenie w dzień 50. Wieczerniku jest bardzo podobne do wydarzenia na Synaju, gdy się Bóg objawił Izraelitom. Tam na górze, a tutaj w górnej izbie, w sali. Tam było trzęsienie ziemi, błyskawice, grzmoty, a tutaj był gwałtowny, przerażający wicher. Na Synaju Bóg Jahwe zawarł z Izraelitami przymierze 50. dnia od wyjścia z Egiptu, czyli od Paschy. I właśnie zesłanie Ducha Świętego nastąpiło jako upamiętnienie tamtego wydarzenia. Tam Jahwe swym palcem wyrył przykazania na kamiennych tablicach. Tutaj Duch Święty na oczyszczonych sercach uczniów krwią Chrystusa, Duchem Boga Żywego, wypisuje prawo miłości. I teraz uczniowie jako oblubieńca już inaczej, nie z przymusu, ale z serca wykonują Boże przykazania. Piękne, to jest piękne, kochani, co się stało wtedy, to jest piękne. Co się dzieje dzisiaj, bo to się wszystko dzieje również i dzisiaj przez Ducha Świętego, to jest piękne. I kimże jest Duch Święty? Jest Duchem. Mówimy Duch. A ten wyraz ruach, pneuma, oznacza wiatr i oddech. Duch. Polskie słowo jest dychać. Wyzionąć ducha, czyli po raz ostatni oddychać. A więc oddychanie to jest wyraz polski duch. I to jest potęga. Oddychanie nasze jest potęgą. Nasz oddech jest potęgą. Jezus tchnieniem swoich ust zniszczy przeciwnika. Czytamy przecież w liście Pawła. I tu właśnie jest piękno tej groźby, grozy, jaką ma w sobie Chrystus, że mieczem swych ust zniszczy przeciwnika, że swoim oddechem, pojawieniem się zniszczy przeciwnika. Tę samą moc ma również Kościół oblubienica. Nasz oddech niszczy przeciwnika. Wyznanie ust usuwa grzech. Wyznanie ust daje zbawienie. Pamiętamy wszyscy, sercem się wierzy ku usprawiedliwieniu, ale ustami się wyznaje ku zbawieniu. Oddech nasz, usta nasze, przemówienie, gdy mówimy z mocy Ducha Świętego. Duch i oblubienica razem sprawia, że te słowa, nasze słowa nabierają mocy, potęgi, władzy. Pan Jezus, gdy był obdarzony Duchem Świętym i mocą, mówi nam Księga Dziejów 10:38, to głosił, czynił. I wszyscy byli zdumieni, co ten oblubieniec na ziemi może wykonać. Ale potem też jego uczniowie, gdy odszedł z ziemi, czynili to samo i ludzie byli zdumieni, cóż ci uczniowie potrafią wykonać, zwykli ludzie potrafią wykonać. Zobaczcie połączenie oblubieńca z oblubienicą przez to, że ten sam Duch Święty mieszkał i w oblubieńcu, mieszka również i w oblubienicy. Bo już wcześniej Bóg powiedział: Zorobabelu, będziesz odbudowywał świątynię jerozolimską, ale to się stanie nie siłą, nie mocą, ale moim duchem. On dokończy moje dzieło, on sprawi moje dzieło. I ta groźność wypływa z delikatności, to chcę powiedzieć. Jezus obiecał, że Duch Święty będzie przebywał w ludziach wierzących jak w świątyni. A więc, jak Paweł pisze w swoim liście do Efezjan, 2 rozdział, Przez Niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Budujemy się w dom duchowy. I nagle wrogowie, bo ludzie wybrani, naród wybrany, i goje, poganie, w jednym duchu mają przystęp do Boga już nie jako nieprzyjaciele, nie jako obcy, lecz jako współobywatele świętych i domownicy, domownicy Boga. Ten wyraz domownicy, domownik, oznacza zażyłość i intymność. To właśnie chcę podkreślić. Delikatność, o tym teraz mówimy. Zażyłość i intymność się buduje nie na groźbach, na strachu, lecz na zażyłości, na intymności, na zaufaniu. Właśnie Duch Święty w nas wytwarza tę intymną relację z Bogiem. A wyraz intymny pochodzi od intis, wewnątrz, ale coś, co się wewnątrz odbywa. I stąd duch i oblubienica. Nigdy by oblubienica nie była w pełni tożsama, taka sama jak oblubieniec, nigdy by członki ciała nie były takie same jak głowa, gdyby od wewnątrz Duch Święty nas w sposób delikatny, wrażliwy nie uzdalnił. I Duch Święty pragnie w nas wytworzyć zaspokojenie tej intymności, bo wtedy nie będziemy się czuć samotni. Będziemy mieli wewnątrz pewność, do kogo należymy, czyi jesteśmy, że wewnątrz w nas przebywa Duch Święty, przebywa Bóg i że my teraz, będąc pełni Chrystusa, pełni Ducha, pełni nieba, pełni Jego życia, nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu, Kolosan, 3 rozdział, 1 wiersze. Teraz dlatego też my mówimy, przyjdź Panie Jezu, bo chcemy, aby się ta duchowość nasza, ta intymność nasza urzeczywistniła, żeby wszyscy ludzie zobaczyli, jak to jest naprawdę, jaka jest rzeczywistość. Teraz jest to wszystko ukryte, niewidoczne. Tylko świadczymy, mówimy, przez owoce widać, ale tak normalnie to się wydaje być niewidoczne. Ale Panie, chcemy, aby to wszystko było uwidocznione. Dlatego też i każdy z nas się łącząc z Chrystusem Jezusem oczekuje tego jednego, aby On mógł przyjść. I kochani, za tydzień będę mówił o Duchu Świętym i powtórnym przyjściu Chrystusa. Czy mamy się bać Jego powtórnego przyjścia? Czy mamy nie wiedzieć, kiedy On przyjdzie? Jak to jest? Zapraszam. Będziemy o tym mówić za tydzień. Niech Pan was błogosławi.